O tym, jak Jakub mierzy się z Antychrystem. W Salonikach żyje następca i syn drugiego, czyli Baruchi, o którym mówi się Konio. Ma tutaj wielu wyznawców i wielu traktuje go jako świętego męża, w którym mieszka dusza Baruchi. Długo próbują się do niego dostać. Jego błogosławieństwo i wtajemniczenie przezeń Jakuba w nauki ojca potwierdziłoby Jakubową wyjątkowość. Nachman zanosi listy od Isochara i Reb Mordkego pod wysoki dom bez okien w środku miasta, przypominający białą wieżę. Podobno wewnątrz budowli kryje się piękny ogród z fontanną i pawiami, ale z zewnątrz przypomina ona twierdzę. Białe ściany są gładkie, jakby zrobiono je ze śliskiego granitu. Na dodatek domu strzegą strażnicy, którzy raz poszarpali Nachmanowi ubranie, gdy zbyt natarczywie domagał się audiencji. Jakub, poruszony najwyraźniej tą szkodą, kaftan Nachmana był nowiutki, właśnie go kupił na targu za spore pieniądze, mówi towarzyszom, żeby go zostawili pod tą niedostępną wieżą, a sami ukryli się w gaju. Potem opiera się o ścianę i zaczyna śpiewać najgłośniej jak potrafi, prawie ryczeć jak osioł w starym języku sefardyjczyków. A gdy kończy piosenkę, to zaczyna ją zaraz od początku, przy każdej ścianie z każdej strony domu. Machszawa sein fue esta, drze się fałszując i wykrzywia twarz, skręca się w dziwnych pozach, co ściąga oczywiście gapiów, którzy tłumią śmiech na jego widok, robi się zbiegowisko i tumult. I wtedy otwiera się okienko, małe, wysokie, i wychyla się głowa samego Konia. Woła coś w dół, Wladino, a Jakub odpowiada i tak przez chwilę rozmawiają. Nachman patrzy pytająco na Isochara, który zna tę starą mowę Żydów z Hiszpanii. Domaga się widzenia, tłumaczy Isochar. Okienko się zatrzaskuje. Jakub śpiewa pod wieżą do wieczora, aż zupełnie chrypnie. Nic nie da się zrobić. Konio jest niedostępny i nie interesują go przybysze z Polski. Nawet jeżeli jest z nimi mądry Jakub, który śpiewał pod jego oknami, bo tak już mówi się o Jakubie. Mądry Jakub. A pełno jest w owym czasie w Salonikach wszelakiej maści magów i cudotwórców. Na każdym rogu ulicy naucza jakiś samozwańczy mesjasz lub czarnoksiężnik. Dużo mówi się o pewnym Żydzie, który uważa się za mesjasza antychrysta. I podobno jest tak, że kto tylko zamieni z nim choćby słowo, ten od razu do niego przystaje. Jakub chce go wypróbować, zmierzyć się z kimś takim. Rozpowiada o tym zamiarze przez kilka dni, aż w końcu zbiera się przy nim cała grupa. Drobni handlarze, studenci, domokrążcy, szewcy, którzy pozamykali kramy, byle tylko zobaczyć coś niecodziennego. Idą hałaśliwie przez miasto i znajdują tego człowieka z jego świtą na ogrodowym dziedzińcu, gdzie naucza swoich. Jest to duży, postawny chłop o ciemnej karnacji, sefardyjczyk, z gołą głową i włosami skręconymi w długie, sfilcowane postronki. Ma na sobie białą szatę, która przy ciemnej cerze wydaje się świecić. Jakub siada przed nim ze swoim uśmieszkiem, który przybiera, gdy coś knuje, i pyta go bezczelnie, co on za jeden. Tamten, przyzwyczajony do posłuchu, odpowiada spokojnie, że jest mesjaszem. Daj na to jakiś znak, mówi do niego Jakub, patrząc po ludziach, którzy są świadkami. Tamten wstaje i chce odejść, ale Jakub nie rezygnuje. idzie za nim i powtarza: daj na to jakiś znak. Przenieś ten kawałek fontanny pod mur. Jako Mesjasz, potrafisz to zrobić. Odejdź, mówi tamten. Nie chcę z tobą rozmawiać. Jakub nie daje mu spokoju. Tamten odwraca się doń i zaczyna szeptać jakieś zaklęcia. Wtedy Jakub łapie go za te postronki na głowie, co prowokuje towarzyszy i stają w jego obronie. Pchnięty Jakub upada w piach. Wieczorem rozpowiada wszystkim, których za dnia z nim nie było, że jak tamten biblijny Jakub walczył z aniołem, tak ten Jakub walczył z antychrystem. Nachman, stęskniony po długiej rozłące, chodzi z Jakubem wszędzie, gdzie się tylko da. Przez to zaniedbuje i interesy, i nauki. Odłogiem leżą sprawy związane z zarabianiem pieniędzy. Towar przywieziony z Polski pozostaje wciąż jeszcze niesprzedany. Niektóre uczynki Jakuba bardzo go zawstydzają. Niektórych nie umie zaakceptować. Jakub włóczy się po mieście, szukając okazji do bójki lub sporu. Upatruje sobie na przykład jakiegoś uczonego Żyda. Zadaje mu jakieś inteligentne pytanie i tak obraca sprawę, że tamten, czując się w obowiązku odpowiedzieć, zostaje wciągnięty w jego wywody. Nim się obejrzy taki uczony, a już siedzą obaj w kawiarni tureckiej i piją kaffe, i Jakub częstuje tamtego fajką, a tamten jakoś nie śmie odmówić. A przecież jest szabat. Gdy zaś dochodzi do płacenia, a przecież religijny Żyd nie może mieć przy sobie w szabat pieniędzy, Jakub ściąga mu z głowy zawój i zastawia. Przez to tamten ośmieszony musi wracać potem do domu z gołą głową. Jakub wyprawia takie rzeczy, że aż zaczynają się go wszyscy bać, także swoi. Nachmanowi trudno jest znieść takie poniżanie kogokolwiek, nawet jeśli byłby to wróg największy. Jakub zaś jest z siebie wielce zadowolony. Kto się boi, ten szanuje, tak już jest. Wkrótce Jakuba rozpoznają wszyscy w Salonikach i Reb Mordke z Isocharem postanawiają, że powinni uwolnić go od zajmowania się handlem i że oni sami też powinni poświęcić się nauce. Załatw wszystko, co masz do załatwienia, ale kontaktów już nie szukaj, mówi Reb Mordke do zaskoczonego Nachmana. Jakże to? Pyta zdumiony Nachman. A z czegoż to będziemy żyć? Co jeść? Z jałmużny, odpowiada Reb Mordke prostodusznie. Przecież nigdy do tej pory praca nie stała na przeszkodzie nauce, broni się Nachman. Teraz stanęła.